Dziś w programie: o walce Górnoślązaków o przynależność do Polski, o wojskach francuskich na Górnym Śląsku. Powiemy także o plenerowych spotkaniach z historią.
25 października 1918 roku Wojciech Korfanty wygłosił swoje słynne przemówienie w Reichstagu jako poseł parlamentu niemieckiego, ale już również poseł tworzącego się państwa polskiego, bo w ten sposób myślał o sobie, tak jak zresztą inni przedstawiciele narodu polskiego, którzy w tym Reichstagu zasiadali. W swoim przemówieniu zgłosił pewne propozycje zmian terytorialnych i zażądał od Niemców przyłączenia do tworzącego się państwa polskiego ziem byłego zaboru pruskiego, również Górnego Śląska i Śląska Opolskiego. Politycy niemieccy nie przypuszczali, że roszczenia nie artykułowane z Warszawy, ale artykułowane z Bytomia, musielibyśmy powiedzieć, będą dotyczyły ziemi, która od kilkuset lat nie była związana w żaden sposób z państwem polskim. Przypomnijmy, obszar Górnego Śląska w momencie rozbiorów znajdował się poza państwem polskim, a w granicach państwa pruskiego znalazł się po przegranej przez Austrię w wojnach śląskich w XVIII wieku. To otwierało tak naprawdę konflikt polsko-niemiecki o przynależność państwową Górnego Śląska. Koniec I wojny światowej spowodował zbudował nową sytuację w Europie. Państwa zwycięskie miały swoje własne scenariusze co do tego, w jaki sposób poukładać nowy ład europejski, ten, który był wykuwany w salach konferencji paryskiej. To musiało i spowodowało w pewnym momencie w roku 1920 potężny konflikt pomiędzy tymi państwami, a konflikt, dodajmy, którego genezę widzimy tak naprawdę w kwestiach podejmowanych decyzji dotyczących Górnego Śląska. Brytyjczycy nie wyobrażali sobie, aby ten Górny Śląsk mógł być w całości, wraz z całym potencjałem ekonomicznym, przekazany stronie polskiej. Wychodzili z założenia, że można z tego Górnego Śląska co najwyżej dać kilka powiatów, które są powiatami rolniczymi, które są zamieszkałe, o czym mówili sami Niemcy, przez ludność polską. Z kolei Francuzi wychodzili z założenia, że ten potencjał powinien być podporządkowany bezpośrednio przemysłowi i polityce francuskiej. Najlepszym rozwiązaniem dla Francuzów było podporządkowanie tego obszaru stronie polskiej, powstającemu państwu polskiemu. Z tego powodu postulat przyłączenia Górnego Śląska do Polski uzyskał bardzo silne poparcie w kręgach politycznych państwa francuskiego, III Republiki, i w tym przypadku Francuzi okazali się największymi sojusznikami sprawy przyłączenia Górnego Śląska do Polski. W trakcie konferencji paryskiej w roku 1919 bardzo poważnie Francuzi rozważali przyłączenie całego obszaru Górnego Śląska, tego, który został zdefiniowany już przez Romana Dmowskiego jako zamieszkały przez ludność pod względem językowym, etnicznym i religijnym związaną z narodem polskim, aby ten cały obszar przyłączyć bez jakichkolwiek działań politycznych do Polski. Komisja Cambona, która została powołana w czasie konferencji paryskiej, przychyliła się do tego stanowiska, ale to stanowisko zostało storpedowane w pewnym momencie po protestach niemieckich, bardzo radykalnych protestach, które przetoczyły się przez miasta górnośląskie w postaci niemieckich manifestacji, zostały w pewnym momencie wraz z poparciem brytyjskim ten pomysł zarzucony i ostatecznie postawiono na rozwiązanie kwestii górnośląskiej przy pomocy plebiscytu.
Zapis o tym, że na Górnym Śląsku odbędzie się plebiscyt, został zawarty w artykule 88 Traktatu Wersalskiego. Dzień plebiscytu, czyli 20 marca 1921 roku, był niezwykle ważnym wydarzeniem politycznym. Pomimo ogromnych emocji, sam plebiscyt odbywał się w raczej spokojnej atmosferze. W celu uniknięcia konfliktowych sytuacji, na początku marca międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa wydała rozporządzenie, które obowiązywało od 9 marca 1921 roku i zgodnie z którym pod groźbą kary grzywny bądź też więzienia zakazano na przykład agitacji plebiscytowej. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, to zorganizowanie plebiscytu było olbrzymim przedsięwzięciem i olbrzymim wyzwaniem.
W lutym 1920 roku rozpoczął działalność Polski Komisariat Plebiscytowy z siedzibą w Bytomiu w hotelu Lomnitz. Rząd polski komisarzem plebiscytowym mianował Wojciecha Korfantego. Zadaniem komisariatu było przygotowanie plebiscytu oraz prowadzenie polskiej kampanii plebiscytowej. Powstało 17 powiatowych komitetów plebiscytowych, a także cała sieć komitetów okręgowych, komitetów gminnych oraz komitetów miejskich. Analogicznie wkrótce rozpoczął działalność również niemiecki komisariat plebiscytowy. Dziś w kamienicy, w której na początku ulokowano Polski Komitet Plebiscytowy na powiat katowicki, znajduje się przystanek Historia, Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach imienia Henryka Sławika. Po kilku miesiącach działalności w tym miejscu, na początku lipca, komitet przeniesiono do nowej lokalizacji, do hotelu Deutsches Haus przy obecnej ulicy Plebiscytowej, gdzie też wydarzyły się najbardziej znane wydarzenia, jeśli chodzi o Komitet Plebiscytowy w Katowicach, czyli atak niemieckich bojówek na to miejsce w przededniu II Powstania Śląskiego w sierpniu 1920 roku.
Kwestia plebiscytu górnośląskiego powodowało bardzo duże zainteresowanie polskiego społeczeństwa. Plebiscytem interesowano się nie tylko w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach i Zabrzu, ale interesowano się w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Poznaniu. W tych wszystkich miastach funkcjonowały komitety obrony Górnego Śląska, komitety pomocowe, ale również polscy politycy zabierali często głos w kwestiach związanych z plebiscytem i z przynależnością czy przyłączeniem Górnego Śląska do Rzeczpospolitej.
Pierwsze takie organizacje powstały już w sierpniu 1919 roku, kiedy wybuchło pierwsze Powstanie Śląskie. W tamtym czasie najczęściej nosiły one nazwę Komitetów Obrony, Komitetów Pomocy Górnemu Śląskowi i zajmowały się organizowaniem zbiórek finansowych czy też dóbr materialnych, które następnie przekazywano walczącym powstańcom. Urządzano również różnego rodzaju wiece poparcia, wiece propagandowe, którymi pokazywano górnoślązakom, że mają wsparcie w kraju dla swojej walki.
W głosowaniu wzięło udział niespełna 1 200 000 osób. Stanowiło to 97,5% uprawnionych. W tym swój głos oddało 191 tysięcy tak zwanych emigrantów. Polska uzyskała nieco ponad 40% wszystkich głosów. Zgodnie z traktatem wersalskim wyniki głosowania obliczano jednak gminami. Każda z nich stanowiła osobny okręg głosowania. W związku z tym niezależnie od liczby głosujących miasto miało taką samą wagę jak wieś. W tym przypadku wyniki przedstawiały się nieco inaczej. Mianowicie za Polską zagłosowało 45% gmin. Były to głównie obszary wiejskie położone na wschód od linii Odry. Wyniki plebiscytu nastręczyły olbrzymich trudności interpretacyjnych. Zarówno strona polska, jak i strona niemiecka przedstawiały plebiscyt jako swój sukces. Strona polska dlatego, że zwyciężyła w gminach wschodnich, natomiast Niemcy dlatego, że uzyskali większość wszystkich głosów. Co za tym idzie, Niemcy jako zwycięzcy domagali się, aby cały obszar plebiscytowy pozostał w granicach Rzeszy. Przeciwnego zdania był Wojciech Korfanty, który zaproponował swój własny podział. Stworzył linię nazwaną od jego nazwiska linią Korfantego, zgodnie z którą Polsce miało przypaść 59% spornego terenu razem z okręgiem przemysłowym. Nastroje te udzieliły się również społeczeństwu. 22 marca 1921 roku ulicami Opola przemaszerowała niemiecka manifestacja, która domagała się od aliantów pozostawienia całego spornego terenu w granicach Niemiec. Natomiast inaczej wyglądała sytuacja w powiatach nadgranicznych, gdzie te pierwsze, jeszcze nieoficjalne wyniki plebiscytu potraktowano jako zapowiedź włączenia terenów wschodnich do państwa polskiego. Objawiało się to na przykład wywieszaniem biało-czerwonych flag. W powiecie pszczyńskim oraz we wschodniej części powiatu ziemskiego katowickiego doszło nawet do próby przejęcia władzy przez członków polskich organizacji. Tak więc dochodziło do polsko-niemieckich starć. Podzieleni byli również alianci. 3 maja 1921 roku planowane było posiedzenie Rady Najwyższej, która miała zadecydować o losach Górnego Śląska, najprawdopodobniej zgodnie z propozycją zgłoszoną przez Włochy i Wielką Brytanię. Ta wizja negatywnego rozstrzygnięcia dla Polski spowodowała, że Wojciech Korfanty zaakceptował plan operacyjny III Powstania Śląskiego, które rozpoczęło się w nocy z 2 na 3 maja od tak zwanej akcji Mosty.
III Powstanie Śląskie było tym ze śląskich zrywów, który nie tylko został uzgodniony z państwem polskim, ale uzyskał od niego szeroko zakrojoną pomoc, zarówno polityczną, jak i wojskową. O ile pierwsze i drugie powstania śląskie były inicjatywą oddolną, O tyle trzecie powstanie śląskie było już szczegółowo zaplanowaną operacją wojskową, nadzorowaną przez zawodowych oficerów. Gdy Wojciech Korfanty dowiedział się o planach niekorzystnego dla Polski podziału Górnego Śląska po przeprowadzonym plebiscycie, prowadził już rozmowy z przedstawicielami państwa polskiego i z wojskowymi. Oni zostawili mu w jego gestii decyzję o wybuchu powstania, natomiast nie przeszkodziło to zupełnie przygotowaniom i nad granicę między państwem polskim a obszarem plebiscytowym napływało sporo uzbrojenia, sprzętu wojskowego, pojawiali się ochotnicy, oficerowie Wojska Polskiego, pojawiały się również ambulanse, pomocy medycznej i właśnie ta pomoc medyczna w późniejszym powstaniu była zawsze chwalona jako dobrze zorganizowana. O organizacji i dobrym przygotowaniu powstania świadczy również akt dywersyjny dokonany w nocy z 2 na 3 maja przez grupę kapitana Tadeusza Puszczyńskiego o pseudonimie Wawelberg. Grupa dywersyjna złożona z około 50 oficerów i żołnierzy przeniknęła przez granicę, dotarła daleko w głąb do linii Odry i jednocześnie wysadziła 7 mostów, przerywając połączenia kolejowe między państwem niemieckim a śląskim. Zakładano bowiem, że siły powstańcze z niemiecką Kampforganisation Oberschlesien poradzą sobie same, natomiast kluczem do zwycięstwa powstania będzie uniemożliwienie udzielania pomocy przez państwo niemieckie niemieckim organizacjom właśnie na terenie Śląska. Pomoc nadciągała dla powstania od strony Dziedzic i od Sosnowca. W Mysłowicach przy dworcu znajdował się centralny magazyn uzbrojenia i tam składowano sprzęt, który miał zostać użyty w powstaniu. Z dokumentacji wiemy, że na przykład z tego tylko magazynu do powstania przekazano prawie 50 tysięcy karabinów. To jest bardzo duża liczba. Oprócz tego około 600 karabinów maszynowych. Były to zarówno LKM, lekkie karabiny maszynowe, jak i ciężkie karabiny maszynowe, co świadczy o bardzo dobrym zaopatrzeniu i przygotowaniu. Cel powstania, jaki stawiał przed sobą Wojciech Korfanty, to było opanowanie obszaru plebiscytowego, na którym większość ludności głosowała za Polską, do tak zwanej linii Korfantego i spowodowanie lepszego podziału tego regionu między Polską a Niemcy. Cel ten został osiągnięty, także podział był znacznie bardziej korzystny niż to proponowano bezpośrednio po plebiscycie.
26 kwietnia 1986 roku doszło do wybuchu reaktora jądrowego w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Czarnobyl, położony 100 km na północ od Kijowa, stanowił jedną z głównych elektrowni atomowych Związku Sowieckiego. W wyniku katastrofy w Czarnobylu zginęło bezpośrednio po katastrofie 31 osób. Później przez wiele lat liczba ofiar rosła, osiągając liczbę co najmniej kilkuset tysięcy. Do dziś wiele osób boryka się z problemami zdrowotnymi związanymi z chorobą popromienną. O samej katastrofie informuje artykuł doktora Kamila Dworaczka opublikowany w portalu przystanekhistoria.pl zatytułowany Katastrofa w czernobylskiej elektrowni atomowej. O okolicznościach wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu, a także o tym, w jaki sposób komunistyczne władze w PRL próbowały sobie z tą sytuacją poradzić, dowiecie się Państwo z artykułu opublikowanego w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia. Zapraszam.
Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Aby utrzymać porządek. Raporty wojsk francuskich z okresu II Powstania Śląskiego, lipiec-wrzesień 1920 roku, pod redakcją Grzegorza Bębnika i Sebastiana Rosenbauma. Publikacja zawiera 24 dokumenty wytworzone latem 1920 roku przez wojska francuskie i przedstawicielstwo Komisji Międzysojuszniczej. Powstały one w okresie II Powstania Śląskiego i dotyczą niemieckich zamieszek z 17 sierpnia 1920 roku oraz późniejszych działań powstańczych, jak również okresu po wygaśnięciu powstania. Od końca stycznia 1920 roku do lipca 1922 roku zwierzchność nad górnośląskim obszarem plebiscytowym sprawowała międzysojusznicza komisja rządząca i plebiscytowa, rodzaj władzy zwierzchniej złożonej z reprezentantów państw alianckich zwycięskich w I wojnie światowej, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Jej siłą zbrojną były wojska alianckie. Najliczniejsze pośród nich były jednostki francuskie. W Archiwum Państwowym w Opolu zachowały się archiwalia Naczelnego Dowództwa Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku i z nich właśnie pochodzą zamieszczone w tomie dokumenty źródłowe. Wydawnictwo ma charakter dwujęzyczny. Francuskim oryginałom towarzyszą tłumaczenia na język polski. Wstęp autorstwa redaktorów tomu przełożono z kolei na język francuski. W setną rocznicę III Powstania Śląskiego Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach we współpracy z wojewodą śląskim przygotowało wystawę plenerową Powstania Śląskie 1919-1921. Przedstawia ona historię walk o przyłączenie Górnego Śląska do Rzeczpospolitej w okresie kształtowania granic kraju po zakończeniu I wojny światowej. Do tej pory wystawę zaprezentowano w Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Jaworznie, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Zawadzkiem. Miasta zainteresowane wystawą mogą ją wypożyczyć w katowickim oddziale IPN. Więcej informacji na stronie www.katowiceipn.gov.pl.